Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beata Szydło oceniła, że głosowanie w Senacie w sprawie referendum 25 października będzie testem dla PO, czy jest partią obywatelską. Jak podkreśliła, senatorowie Platformy Obywatelskiej powinni słuchać obywateli i zgodzić się na przeprowadzenie referendum. Wiceszefowa Prawa i Sprawiedliwości mówiła o tym w sobotę w Pcimiu w województwie małopolskim, gdzie pomagała w remoncie szkoły zniszczonej przez huragan. Szydło oceniła, że Polacy muszą mieć poczucie, że rządzący stoją po ich stronie, że mają głos, mogą się wypowiadać, że są podmiotem, z którym dyskutuje władza.
Dzisiaj trzeba politykom Platformy Obywatelskiej, tym, którzy narzekają, jęczą i mówią, nie da się wysłuchać obywateli, bez sensu te pytania, gdzie uzasadnienie, a po co, a dlaczego. Damy radę, zapytajmy obywateli, to obywatele mają prawo decydować o tym, jaka ma być Polska, to obywatele napisali te pytania, to są przecież pytania, które postawili Polacy, ponad 6 milionów podpisów zostało zebranych. Postawili Polacy, chcieli, żeby o to zapytać. Damy radę.
Beata Szydło podziękowała też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za to, że przychylił się do wniosku obywateli. Prezydent zwrócił się w piątek do Senatu o zgodę na rozpisanie referendum w dniu wyborów parlamentarnych. Polacy mieliby w nim odpowiedzieć, czy są za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania lasów państwowych, zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków oraz za obniżeniem wieku emerytalnego i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem pracy. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zapowiedział, że Izba zajmie się wnioskiem prezydenta 4 września. 280 funkcjonariuszy z całego kraju otrzymało w sobotę promocję na stopień podkomisarza. W uroczystości w Szkole Policyjnej w Szczytnie wziął udział prezydent Andrzej Duda. W swoim przemówieniu podkreślił, że policja to formacja, która cieszy się wysokim stopniem zaufania publicznego i dlatego należy się jej szczególny szacunek. Prezydent ma obowiązek z takim oddaniem służyć Polsce, jak służą jej policjanci, zwrócił się do zebranych Andrzej Duda.
Prezydent Rzeczypospolitej ma także obowiązek służby dla funkcjonariuszy, dla społeczeństwa, dla polskiego państwa. Służymy mu razem i także na tym polega budowanie naszej wspólnoty. Miejmy nadal poczucie służby. Dziś, jak podają ostatnie badania, policja cieszy się 72-procentowym zaufaniem społecznym. To bardzo dużo, ale pamiętajcie państwo o jednym. Jest jeszcze 28% do zdobycia i to jest wasze wielkie zadanie, bo ja chciałbym, żeby polscy funkcjonariusze naszego wspaniałego państwa byli także zdobywcami. Zdobywcami w codziennej pracy. Zdobywcami sukcesu. Tym sukcesem dla was jest bezpieczeństwo Polaków i poczucie tego bezpieczeństwa. To zaufanie to także obraz tego poczucia.
Prezydent podziękował także rodzinom promowanych oficerów żyjącym w ciągłym niepokoju o swoich najbliższych. Są dwa stopnie oficerskie, które nadaje prezydent. Pierwszy stopień oficerski podkomisarza i nominacje na stopnie generalskie. Aktu pasowania, czyli uderzenie szablą w ramię, dokonuje komendant główny. Policji. Rosjanie zaprzeczają, że ich funkcjonariusze używali broni palnej w miejscu i w dniu katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku, poinformowała Naczelna Prokuratura Wojskowa. Dokumenty od strony rosyjskiej wpłynęły do Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w połowie lipca i zostały przetłumaczone. Rosjanie przesłali głównie protokoły z przesłuchań świadków, załączając także inne materiały. Według Naczelnej Prokuratury Wojskowej wynika z nich, że na terenie lotniska Smoleńsk Północny w dniu katastrofy funkcjonariusze nie używali broni palnej. O nadesłanie dokumentów dotyczących zachowania rosyjskich funkcjonariuszy w miejscu katastrofy wnioskował pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy, mecenas Piotr Pszczółkowski. Po zapoznaniu się z materiałami mecenas powiedział, że wymagają dalszej weryfikacji.
Ponieważ strona rosyjska, tak jak powiedziała prokuratura, zaprzecza faktowi używania broni przez kogokolwiek z obsługi lotniska, z funkcjonariuszy zabezpieczających miejsce zdarzenia, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co słychać na filmie opublikowanym 10 kwietnia 2010 roku w internecie. Każdy ma prawo do własnej oceny, ja takowej narzucał nie będę, ale wiem, że wiele pośród osób zainteresowanych sprawą katastrofy smoleńskiej ma wrażenie, że w tym zakresie opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i części świadków zdarzenia jest zbliżona do stanu faktycznego, że rzeczywiście słychać odgłosy przypominające strzały. Dlatego należy ustalić, jakiego rodzaju odgłosy na tym filmie zostały zarejestrowane.
Prośba o ustosunkowanie się Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej do tej sprawy była związana z nagranymi w kilka chwil po katastrofie filmami, na których słychać strzały. Polscy śledczy w dalszym ciągu oczekują zasługują na przekazanie wraku samolotu, jego rejestratorów oraz jego urządzeń pokładowych. Nie ma także potwierdzeń o dostarczeniu dwóm rosyjskim kontrolerom lotów ze Smoleńska wezwań na przesłuchania do polskiej prokuratury w charakterze podejrzanych. Warszawa upamiętni Danutę Siedzikównę, pseudonim Inka, sanitariuszkę Armii Krajowej. 3 października w stolicy zostanie odsłonięty pomnik zamordowanej przez komunistów Inki, informuje nasz dziennik. Monument stanie na terenie kościoła świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na warszawskiej Woli. Jego odsłonięcie poprzedzi msza święta. W Eucharystii wezmą udział m.in. organizacje kombatanckie, historycy IPN-u oraz mieszkańcy stolicy. Podczas uroczystości przewidziany jest również festyn patriotyczny. Profesor Wojciech Polak, historyk, przypomina, że Inka to ważna postać w historii naszego narodu, która przez lata była niedoceniana.
Inka jest symbolem żołnierzy niezłomnych, żołnierzy tych, którzy po 1944 roku podjęli walkę z komunistycznym systemem. Jest także symbolem komunistycznego bestialstwa. Częścią tego odzyskiwania pamięci, odbudowywania pamięci o tym ważnym okresie historii Polski, o walce z komunizmem w latach 40. i 50. i o tych ludziach, żołnierzach wyklętych, którzy mieli zniknąć z kart pamięci, z kart historii.
Odsłonięcie pomnika Danuty Siedzikówny Inki zainicjował jeden z mieszkańców Warszawy. Pokryje on w całości koszty związane z powstaniem pomnika. W sobotę ponad 70 motocyklistów z Polski oraz z zagranicy wyruszyło z przedgrobu nieznanego żołnierza w Warszawie w 15. Międzynarodowym Rajdzie Katyńskim. W ciągu 3 tygodni jego uczestnicy mają pokonać 8,5 tysiąca kilometrów i dotrzeć aż na Syberię. Komandor rajdów katyńskich, ich pomysłodawca i organizator Wiktor Węgrzyn mówił, że uczestnicy rajdu po raz 15 jadą spotkać się z naszymi przyjaciółmi, Polakami mieszkającymi na Kresach. W sobotę w Toruniu odbyła się koronacja obrazu Matki Bożej Podgórskiej, niepokalanej królowej rodzin. Korony poświęcił Ojciec Święty Franciszek w kwietniu tego roku. Uroczystości miały miejsce na terenie parafii ojców franciszkanów pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. W homilii ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz diecezji toruńskiej, wskazywał, że Maryja jest królową służby i wzorem dla nas w służeniu innym.
Maria służy swoim najbliższym, Jezusowi, Józefowi, służy również Elżbiecie na czas jej rozwiązania. Służy pomocą nowożeńcom na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło wina. Służy matczyną obecnością Jezusowi na drodze krzyżowej i Kalwarii. I służy młodemu Kościołowi, trwając z nim na modlitwie, zanim wyjdzie do świata po zesłaniu Ducha Świętego. Siostry i bracia, Maria Królowa uczy nas tej służby w królestwie swojego Syna. I to bardzo ważny przykład i nauka.
W uroczystości uczestniczyli księża, arcybiskupi, biskupi, przedstawiciele władz państwowych oraz miejskich oraz goście z kraju i zagranicy. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Brytyjska Polonia przygotowała petycję z apelem do polskich władz o udzielenie pomocy rodakom z Mariupola na Ukrainie. Sytuacja w tym rejonie jest bardzo zła, teren nadal zagrożony jest rosyjską ofensywą, tymczasem polski rząd przestał interesować się losem tamtejszych Polaków, napisano w liście. Petycję podpisało już blisko 400 osób. Autorzy podkreślają, że istnieją uzasadnione obawy, że rozejm z Mińska zostanie w końcu złamany, a wtedy znów zaczną ginąć cywile. W związku z tym zwracają się do polskich władz z prośbą o przyjęcie do ojczyzny Polaków i ich rodzin z terenów objętych konfliktem. Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, który nawiązał współpracę z tamtejszymi środowiskami polskimi, mówi, że obawa przed zajęciem Mariupola jest uzasadniona.
Mniejszość polska, która tam mieszka, apeluje od ponad roku do rządu o ewakuację, ponieważ miasto było de facto miastem frontowym, a teraz jest na bezpośrednim zapleczu frontu. W związku z tym narażone jest w sytuacji rozwinięcia się działań wojennych na szybkie zajęcie przez siły separatystów. Wydaje się czymś oczywistym, że lepiej działać w takiej sytuacji prewencyjnie, zabrać naszych rodaków stamtąd, nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Natomiast niestety rząd polski konsekwentnie odmawia tej pomocy. Sytuacja na Ukrainie robi się coraz bardziej napięta. Ci ludzie czują się po prostu zagrożeni.
Petycję do władz o udzielenie pomocy Polakom mieszkającym w Mariupolu można podpisać na stronie www.citizengo.org. Tysiące migrantów przedarły się do Macedonii z Grecji mimo obstawienia granicy przez policję, poinformował obecny na miejscu reporter agencji Reuters. Według niego funkcjonariusze wystrzelili dwa granaty ogłuszające, ale policyjne kordony pękły i kilka tysięcy osób przedostało się do Macedonii. Znaczna ich część spędziła poprzednie dni na przygranicznej ziemi niczyjej. Przedarcie się nastąpiło w pobliżu macedońskiego miasta Gewgelija, przez które przebiegają główna droga i linia kolejowa z greckich Salonik do Skopje. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.